Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Real Madryt bez Ramosa i Varana, ale z fenomenalnym Tonim Krosem zrobił potężny krok do awansu. Klopp miał pretensje o treningowy obiekt, piłkarze Borussii o nieuznanego gola. Niemcy mogli wywieźć z Manchesteru znacznie korzystniejszy rezultat, bo nie taki Guardiola straszny, jak go malują, przynajmniej w Lidze Mistrzów. Mecz sezonu? Pochettino pierwszym pogromcą Flicka w Champions League. Kamil Kania, kłaniam się i zapraszam na magazyn Ligi Mistrzów na antenie Weszło FM.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
A z nami jest już pierwszy gość, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport, Artur Wichniarek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Porzucimy sobie chronologię, bo będziemy co prawda rozmawiać o obu niemieckich przedstawicielach w Lidze Mistrzów, ale po tym, co wczoraj stało się w Monachium, to musimy na początek porozmawiać o starciu Bayernu z PSG. Dla pana mecz sezonu w Lidze Mistrzów?
Znaczy, na pewno te dwa zespoły zdecydowanie chciały w tym roku również być w finale i tutaj, tak jak poprzednie Lidze Mistrzów, finał tych dwóch zespołów zakończy się zwycięstwem Bayernu Monachium 1-0. Tak wczorajsze spotkanie pokazało, że tutaj zupełnie inne, można powiedzieć, zespoły Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego, to już nie jest ten sam Bayern Monachium, a PSG z trenerem Pochettino pokazał już chociażby w meczu wyjazdowym na Camp Nou z Barceloną, że potrafią grać na wyjazdach bardzo dobrze i to też wczoraj udowodnili, wygrywając to spotkanie. Czy zasłużenie? Trudno powiedzieć. Mecz bardzo wyrównany, mecz naprawdę prowadzony w rewelacyjnym, bardzo szybkim tempie i jeden i drugi zespół miały swoje szanse, o jedną szansę więcej wykorzystał PSG i to on wygrał to spotkanie.
Ja mam wrażenie, że Bayern bez Gnabry'ego i Lewandowskiego miał mieć większe problemy z przodu, a tymczasem oni naprawdę dochodzili do wielu sytuacji, trafili na fenomenalnego Keylora Navasa i mam wrażenie, że większym problemem to była postawa z tyłu. Przecież pierwsza bramka w tym meczu nie powinna się zdarzyć komuś takiemu jak Manuel Neuer.
No na pewno tak. Bramkarz, który jeszcze w finale poprzedniej edycji tych rozgrywek doprowadzał, można powiedzieć, do czerwonej gorączki ofensywnych zawodników Paryża, bronił wszystko, co było do wybronienia. Faktycznie w wczorajszym meczu się nie popisał, bo pierwsza tam strzelona przez Mbappé. Wydaje się, że jest to duży błąd Manuela Neuera, który piłkę idącą w jego kierunku źle ocenił. Niestety nie obronił tego strzału, co pozwoliło już szybciutko w trzeciej czy czwartej minucie spotkania wyjść na prowadzenie Paryżanom, co też spowodowało taką a nie inną grę też, że to było dla nich idealne ułożenie się spotkania, bo oni mogli lekko wycofać się, wrócić na własną połowę i wyprowadzać te zabójcze kontrataki i z takiego przecież kontrataku kolejnego strzelili bramkę dającą im zwycięstwo na 3-2. Także naprawdę tutaj Manuel Neuer nie pomógł, a jeżeli mówimy o sytuacjach stwarzanych przez Bayern Monachium, na pewno tak, tych sytuacji było dużo, dużo oddawali strzałów na bramkę w kierunku bramki Navasa, bramkarz Paryża w rewelacyjnej formie, ale wydaje mi się, że gdyby faktycznie był wczoraj na boisku Robert Lewandowski, to wydaje się jednak, że jedną czy drugą sytuację mógłby wykorzystać, a pewnie inaczej mógłby się też zachować, będąc w polu karnym, kiedy by utrzymał się raz czy drugi raz w tyłu do bramki, albo lepiej przyjął piłkę. Także na pewno Choupo-Moting zrobił, co do niego należy, bo strzelił bramkę dającą kontakt do Bayernu Monachium, bramkę na 2-1. Nie można powiedzieć, że zagrał słabe spotkanie, bo na pewno był aktywny, miał swój udział w tych akcjach ofensywnych, ale jednak Roberta Lewandowskiego zastąpić się w 100% nie da. Na pewno to był problem, ale tak jak pan powiedział, defensywa Bayernu to w tym sezonie na pewno nie jest monolitem.
Brawa dla Bayernu, że potrafił wrócić do tego meczu. Zasłużyli na więcej niż na 2-3, pana zdaniem, piłkarze Flicka?
Myślę, że czy zasłużyli, no to widziałem, że na pewno mieli przewagę w posiadaniu piłki, mieli przewagę w oddawaniu strzałów, z tego co przeczytałem, no to Paryż oddał 6 strzałów w kierunku bramki Manuela Neuera, z tego 3 strzały znalazły inne znalazły drogę do bramki. Bayern Mancia tych strzałów oddał chyba ponad 30-31. Tak jak tutaj patrzę na statystyki kickera, no to pokazuje, że przewaga Bayernu Monachium na pewno była, ale to też było spowodowane tą szybko strzeloną bramką przez Paryż i przecież mając tak szybkiego zawodnika, jakim jest bez wątpienia Mbappé, mając takich zawodników jak Neymar, który zagrał wczoraj rewelacyjne spotkanie, to był zawodnik, który nie przytrzymał zbyt długo piłki, to był zawodnik grający na jeden, dwa kontakty, robiący przewagę i widzący lepiej ustawionych partnerów, tak jak przy pierwszej bramce, którą strzelił Mbappé, asystował Neymar, wtedy przy drugiej bramce strzelonej przez Marquinhosa również asysta Neymara, także tutaj Brazylijczyk był tym zawodnikiem, tym motorem napędowym właśnie szybko wyprowadzany kontrataku przez podobieżny Pochettino. Także tutaj ten mecz tak się ułożył, że było do przewidzenia, że to Bayern będzie więcej przy piłce, Bayern będzie grał w ataku pozycyjnym i to była woda na młyn właśnie dla Paryżan i tak strzelili przecież bramkę na 3-2, kiedy bardzo dobre podanie otrzymał Di Marii, Mbappé wyszedł na pojedynek z Boatengiem, nie dał mu szans przy bardzo biednej postawie, moim zdaniem, byłego reprezentanta Niemiec, mistrza świata 2014 roku i kolejny mistrz świata w bramce Bayernu Monachium, również nie poradził sobie ze strzałem, mistrza świata również jest, ale 2018 roku, czyli młodego Francuza. Także tutaj uważam, że Paryż zagrał rewelacyjne spotkanie. Cały mecz w wykonaniu Bayernu i Paryża na pewno mógł się podobać i wydaje mi się, że jednak mimo tej niekorzystnej sytuacji dla Bayernu, Monachijczycy, zobaczymy, być może z Robertem Lewandowskim, nie może pierwszy jedenastce, ale może pasce rezerwowy pojadą do Paryża i będą chcieli te straty odrobić. Oczywiście będzie duży problem, bo muszą wygrać to spotkanie różnicą dwóch bramek. No i to na pewno zadanie nie jest proste, ale myślę, że dla tej ofensywy Bayernu Monachium, która w każdym meczu te bramki strzela, to zadanie jest wykonalne.
No właśnie, te prognozy co do Roberta Lewandowskiego nie są zbyt różowe. Zdaniem wielu rewanż również go ominie. Nie wiadomo co z Leonem Gorecką. Jak pan ocenia szansę Bayernu przed rewanżem w tym paryskim Parku Książąt? PSG jest faworytem? Bayern będzie takim underdogiem? 50-50? Czy pan stawia w ciemno na Bayern?
Znaczy nie, no jeżeli bym stawiał na Bayern, no musiałbym być hura optymistą. Oczywiście, że w tym momencie po takim wyniku, jaki uzyskał Paryż Monachium, mają bramki 3 strzelone na wyjeździe, zgrali to spotkanie 3-2, na pewno są teraz faworytem, ale wiem, że Paryż już niejednokrotnie, będąc w roli faworyta, nie dawał rady. Patrząc chociażby na rewanż po wspaniałym spotkaniu na Camp Nou, gdzie wygrali 4-1, rewanż u siebie z Barceloną, to nie był udany mecz Paryża. Także wiadomo, że Paryż lubi grać w kratkę i to nie jest zespół, który ustabilizował formę i w każdym meczu gra podobnie jak Monachium. Także tutaj na pewno upatruje pewną szansę Bayernu Monachium w Paryżu, no ale jednak PSG z tą zaliczką jest zdecydowany faworytem do tego, żeby znaleźć się w półfinale.
Borussia Dortmund, a więc drugi z niemieckich zespołów, poległa w Manchesterze. Mam wrażenie, że mają prawo czuć niedosyt piłkarza Edina Terzicia.
Znaczy ja bym nie użył słowa poległa, bo jeżeli byśmy mówili o poległa, no to musieliby przegrać najmniej 3 albo 4-0. Przegrali tylko albo aż 2-1, bo naprawdę bardzo dobre zawody podopiecznych Terzicia, którzy zagrali odważnie, nie przestraszyli się Manchesteru City, a na pewno nie mieli wiele argumentów na to, żeby się tutaj nie bać, można powiedzieć, ekipy Pepa Guardioli. To jak grają, jak Borussia gra w Bundeslidze, woła Polsce, bo nie ma 7 punktów straty do miejsca 4 trenowanego udziałem przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów, także tutaj praktycznie przed Bundesligą jest szans na to, żeby w przyszłym roku grać w najlepszych rozgrywkach klubowych, raczej nie mają. Dlatego jedyną szansą jest Liga Mistrzów i tutaj oni na pewno faworytem w tym półmeczu nie byli, ale tak grająca Borussia Dortmund, która zdołała strzelić bramkę na 1-1, no później Foden zadał ten decydujący cios w tym pierwszym spotkaniu. Sikiel grał 2-1, ale na pewno w rewanżu na Signal Iduna Park Borussia Dortmund bez szans, nie jest bez szans. Także tutaj ten dwumecz jak najbardziej otwarty, czego myślę, że niewielu ekspertów się spodziewało, patrząc na te pary ćwierćfinałowe.
Dla pana słusznie nieuznana bramka dla Borussita Bellingama?
Myślę, że sędzia mógł podjąć taką decyzję, jaką podjął. A tutaj w niemieckich gazetach oczywiście spekuluje się, że tego faulu nie było. Mówi się o tym, że Ederson źle przyjął piłkę. No ale jednak to jest sytuacja, w której niejednokrotnie gwizdało się nakładki. Także tutaj Bellingham chciał. Młody Angel, jeden z najlepszych zawodników w szeregach BVB, no niestety sędzia to odgwizdał. Jest w stanie się obronić tej decyzji. Tutaj myślę, że nie ma co dyskutować. Najważniejsze, że Borussia strzeliła bramkę na wyjeździe. To też jest duża zaliczka, także myślę, że w środę na Signal Iduna Park będzie wojna.
Nie oczekiwał pan więcej od Erlinga Haalanda?
Ten zawodnik jest młody, no i to, że on nie każdy czy będzie strzelał pod gwiazdami, no to wszyscy o tym wiemy. I miał swoje dwie sytuacje w tym spotkaniu. Bardzo dobrze zachował się bramkarz Manchester City Ederson, ale pokazał w tych akcjach Haaland swoją szybkość, swoją przebojowość. No i myślę, że on w Dortmundzie na pewno też jedną czy drugą szansę będzie miał. I teraz pytanie, czy ją wykorzysta, to na pewno sytuacja Borussii będzie dosyć dobra.
Artur Wichniarek, były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Dzięki.
Weszło FM, najlepsze radio sportowe.
A z nami jest już gość Maciej Łuczak ze Sport TVP.pl. Witam Cię serdecznie.
Cześć, witam.
Obecność Maćka oznacza, że będziemy sobie rozmawiać rzecz jasna o zespołach angielskich i na wstępie pytanie do Ciebie. Która z angielskich ekip Cię zawiodła najbardziej?
No przede wszystkim Liverpool, bo spodziewałem się, że zagrają no lepiej po tym, co pokazywali w ostatnich tygodniach w lidze. Wydawało się, że wychodzą powoli, no może nie na prostą, ale że już jest wyraźnie lepiej w tej drużynie, że nastała tam pewna stabilizacja, że ten powrót Fabinho do linii pomocy właśnie ustabilizował tę drużynę, a tam w meczu z Realem zobaczyliśmy mnóstwo takich dziwnych, indywidualnych błędów. Też w zasadzie nie za wiele zobaczyliśmy w ataku, bo tylko jeden celny strzałek, sobie sprawdzałem statystyki tego spotkania, więc no tutaj odpowiedź jest mimo wszystko raczej oczywista i dla mnie to Liverpool. Chyba, że to jest jakieś pytanie podchwytliwe i masz tutaj jakąś ripostę.
To jest pytanie podchwytliwe, bo powiem Ci szczerze, że dużo więcej spodziewałem się jednak po Manchesterze City. To wyzwanie dla drużyny Guardioli w meczu z Borussią okazało się jednak dużo większe niż prorokowały angielskie media.
Ja jestem pierwszą tezę, że Manchester City w Lidze Mistrzów to jest jakaś taka drużyna, która uwielbia działać przeciwko sobie i że tam się jakieś różne dziwne, w zasadzie niewytłumaczalne rzeczy dzieją. I powiem szczerze, że jeśli mieli mnie przekonać, że tak nie jest, to kompletnie tego nie zrobili w meczu z Borussią Dortmund, bo doszło przynajmniej do takich dwóch, trzech sytuacji, w których właśnie sami sobie mogli narobić kłopotów. Choćby, żeby wspomnieć tę sytuację z Edersonem i Judem Bellinghamem. Dla mnie to jest prawidłowy gol zawodnika Borussii Dortmund. Natomiast to nie była jedyna sytuacja tak naprawdę, w której właśnie takie jakieś dziwne, głupie błędy Manchester City popełniał i dla mnie oni cały czas nie przekonują mnie i nie widzę w nich takiego głównego kandydata, powiedzmy, do zwycięstwa w Lidze Mistrzów, bo gdybyśmy spojrzeli na to, jak oni grają w lidze, jaką mają przewagę, no w zasadzie, no powiedzmy, w jednej najlepszej lidze świata, ewentualnie jednej z dwóch najlepszych lig świata, no to powinny być, teoretycznie być takim głównym faworytem do tego, żeby tę Ligę Mistrzów wygrać, a kompletnie nie przekonują i faktycznie nawet myślę, że Borussia bardzo może być taka sfrustrowana i zła, że nie udało się tego remisu dowieść do końca. Postrzeli gola w końcówce tak naprawdę i potem bardzo łatwo po chwili stracili drugą bramkę, więc no myślę, że tutaj Borussia może mieć do siebie duże pretensje.
I tak sobie myślę, że ten rewanż w Dortmundzie może być bardzo ciekawy.
Ja bardzo żałuję, że nie będzie w Dortmundzie kibiców, bo no, generalnie każdy mecz bez kibiców to jest rzecz bardzo smutna, ale jak tak sobie spojrzałem na wyniki pierwszych meczów w ćwierćfinałach, szczególnie mam na myśli wynik Realu z Liverpoolem i Borussii Dortmund z Manchester City, no to mielibyśmy, mamy rewanże w Dortmundzie i na Anfield, więc na dwóch takich stadionach, gdzie jeśli chodzi o poziom zaangażowania kibicowskiego, jeśli chodzi o to, że trybuny mogą ponieść piłkarze, to jeśli gdzieś mogą, to chyba właśnie przede wszystkim w Dortmundzie i w Liverpoolu, bo i Borussia różne cuda w Lidze Mistrzów potrafiła wyprawiać właśnie grając u siebie, no i to, że to, co robił Liverpool wielokrotnie odrabiając różne straty w europejskich pucharach, to wszyscy dobrze wiemy, więc owszem, i jedni i drudzy mają szansę odrobić, choć osobiście nie spodziewam się, żeby ani Borussia, ani Liverpool awansowali, ale to oczywiście może się potoczyć różnie, ale przede wszystkim bardzo żałuję, że nie będzie tam takiej mobilizacji kibicowskiej, tej takiej wyjątkowej atmosfery, że my tu teraz musimy odrabiać, że my będziemy tym 12 zawodnikiem. To zawsze było takie nakręcanie emocji, już powiedzmy sami kibice tej drużyny nakręcali się dzień, dwa wcześniej, że robimy tę, no tak mówiąc po hiszpańsku, remontadę, że to się uda, że i powiedzmy wtedy od pierwszej minuty faktycznie, szczególnie atakując jeszcze na tą bramkę, gdzie zasiadali zawsze ci najbardziej tacy zagorzali fani, to wyglądało wspaniale i ta atmosfera tych rewanżów w Lidze Mistrzów była znakomita, a przy pustych trybunach no pewnie sporo jednak z tego uroku będzie, więc tak podsumowując, nie spodziewam się, żeby mimo wszystko Borussia wyeliminowała Manchester City, bo chyba nie jest takim zespołem, który potrafi zagrać równe 90 minut bez błędów, a City jednak błędy też potrafi wykorzystać, co pokazali we wtorek, więc tutaj bym się nie spodziewał, na Liverpool, biorąc pod uwagę, jak często są ostatnio bezradni w ataku, to wydaje się, że ten mecz z Arsenalem to była chyba tylko taka, no nie wiem, to pewnie Arsenal po prostu zagrał tak słabo, a może wcale ten Liverpool taki tak znakomicie, tutaj z dobrej formy nie wrócił, więc no przede wszystkim przykro się też na Liverpool patrzy z perspektywy takiej ofensywnej, bo to była drużyna, która zachwycała tym współpracą Mane z Salahem, ustawionym dobrze Firmino w środku. Z tego niewiele zostało.
Będę jeszcze drążył ten Manchester City, bo ja mam wrażenie, że już we wtorek Guardiola przekombinował, a to jest trener, wielki geniusz, ja tego nie neguję, ale który ma skłonność do tego, by w tych pojedynczych, bardzo ważnych meczach no właśnie przekombinować.
Ja widziałem taki bardzo ciekawy i fajny wpis jednego z kibiców Manchester City, polskich kibiców Manchester City, teraz nie pomnę nazwiska, przepraszam bardzo, jeśli tego słucha, a ja go z imienia nazwiska nie zacytuję, ale on jakby komentując skład Manchesteru City na to spotkanie z Borussią Dortmund, powiedział: o, wreszcie Guardiola nie przekombinował, nie ma Edersona na wahadle. Więc jakby tutaj no, oczywiście po takie szalone rzeczy nie poszedł Guardiola. No, miał Bernardo Silva być takim zawodnikiem grającym gdzieś tam w okolicach numeru 9, to raczej kompletnie się nie powiodło i powiedzmy dość szybko w drugiej połowie został zmieniony. Natomiast jak na Pepa Guardiolę, to nie wiem, czy tego kombinowania było aż tak bardzo dużo, bo ten szkielet zespołu jednak w dużej mierze był zachowany, więc no, jeśli mówimy ewentualnie, nie wiem, co też masz na myśli, mówiąc o tym, że tak bardzo zakombinował, no faktycznie ten Bernardo Silva ustawiony.
O nim właśnie mówiłem.
Tak, no to faktycznie kompletnie nie wypaliło, ale widać też, że nie do końca ufa Gabrielowi Jesusowi, a Sergio Aguero to nie wiem, czy jest obecnie w stanie wychodzić od pierwszej minuty na takie mecze, czy w ogóle będzie w stanie do końca już tego sezonu, wiemy, że po tym sezonie odejdzie, nie wiem, nie wygląda na gościa chyba, który jest przygotowany na takie mecze właśnie w Lidze Mistrzów, więc no musi sobie różnie radzić Pep Guardiola, ale z tych potencjalnie dobrych rzeczy, no to na razie chyba można skreślić Bernardo Silva właśnie na tej pozycji, być może kolejni zawodnicy będą tam próbowani. Kolejnym takim możliwością to Raheem Sterling się wydaje, że jest, no ale przede wszystkim geniusz Kevina De Bruyne uratował Manchester City, bo on tutaj ma naprawdę ogromne zasługi. On nie jest nigdzie zapisany, powiedzmy, w takim protokole meczowym, to tak nazwijmy przy tym drugim golu, bo on tam zaliczył asystę, ale drugiego stopnia, to jest kapitalne zagranie, ale to też takie zagranie inaczej. Pewnie trenerzy, analitycy Borussii Dortmund, analizując Manchester City, musieli mniej więcej takie akcje, po których Manchester City strzelił drugiego gola, oglądać dziesiątki razy, bo to jest taki typowy Kevin De Bruyne, typowe jego zagranie, generalnie bardzo charakterystyczny gol dla Manchesteru City i jeśli nie potrafili się temu przeciwstawić samej końcówce meczu, kiedy mieli bardzo korzystny wynik, no to tak naprawdę bardzo mogą być na siebie źli, że się to nie udało, bo gdyby to jeszcze wynikało z jakiejś takiej naprawdę niesamowitej akcji Manchesteru City, gdzie no po prostu należy się nisko ukłonić, bić brawo i powiedzieć, no zagraliście fantastycznie, to no to trudne, no tak wygląda sport. Natomiast oni tutaj zagrali coś, co wielokrotnie, ten schemat jest bardzo często powtarzany w podobny sposób, oni dali się nabrać w kluczowym momencie meczu.
To jeżeli jesteśmy już przy tych spotkaniach wtorkowych, to jeszcze wątek Liverpoolu bym pociągnął, no bo chyba patrząc na to, jakim zestawieniem defensywnym wyszedł Real Madryt, mogliśmy oczekiwać więcej po drużynie Jurgena Kloppa, jeżeli chodzi o aspekty ofensywne.
No tak, ta ofensywa generalnie kuleje w Liverpoolu, mam wrażenie, że od wielu miesięcy z takimi chwilowymi przypłyskami, natomiast no, jeśli spojrzymy na liczby, no to Mohamed Salah się w miarę broni, tutaj nie możemy mieć do niego powiedzmy większych, bo gdyby nie on, to jeszcze byłoby dużo gorzej. No, wrócił wreszcie Żota i to był taki też, wydawało się może, powiew świeżości dla Liverpoolu. Natomiast to też nie jest tak, że powiedzmy jeden czy dwóch zawodników w ofensywie będzie w stanie sami sobie będą kreowali sytuacje, sami będą grali. To w dużej mierze też wynika z jakby całej takiej organizacji ofensywnej gry tej drużyny. Postawił Jurgen Klopp na Keitę w środku boiska. Czytałem sobie potem tłumaczenia Jurgena Kloppa, na Keitę, którego zdjął jeszcze w pierwszej połowie, czytałem sobie potem jakby tłumaczenia, co za tym stało, i Jurgen Klopp tłumaczył, że on chciał, właśnie postawił na Keitę, bo oczekiwał tego, że będzie dużo driblingów w środku boiska wygrywał Keita, że będzie w stanie właśnie wchodzić w pojedynki wygrane, pojedynki z piłkarzami Realu i dzięki temu też kreować sytuację, robić przewagę w środku boiska. To się kompletnie nie sprawdziło, zresztą no, ta zmiana to jest najlepsza odpowiedź na to, jak zagrał Keita, też zresztą taki transfer, który w momencie jego przeprowadzania był bardzo chwalony, i ja pamiętam debiut Keity w Liverpoolu w Premier League, kapitalne 45 minut i wtedy się wydawało, że to będzie zawodnik, który będziemy się zachwycać, a od tego czasu nie wiem, czy on zagrał z 4 dobre mecze. Natomiast też na niewiele się pomogło wprowadzenie Thiago w tym kontekście, że wydawało się, że ta współpraca Thiago z Fabinho będzie czymś takim, na czym Liverpool będzie mógł budować właśnie najbliższe tygodnie. Z kolei Fabinho to bardzo duży błąd popełnił przy trzecim golu dla Realu Madryt, takie no, zachowanie, znaczy niegodne zachowanie dla defensywnego pomocnika, więc Liverpool wygląda mi generalnie na taką drużynę bardzo zmęczoną, troszkę we wtorek bez pomysłu, więc to też jest taki kłopot, wydaje mi się, pewnego już, no nie wiem, czy wypalenie to jest może złe słowo, natomiast no, nie wiem, Real Madryt wyglądał troszkę jak drużyna bardzo taka głodna, oni bardzo dużo w końcówce biegali, bronili, jakby mniej więcej mieli tę Ligę Mistrzów wygrać po raz pierwszy, jakby jeszcze nigdy nic wielkiego w tych rozgrywkach nie osiągnęli, z kolei Liverpool tak troszkę człapał, tak nie za bardzo miał się czego złapać w tym spotkaniu.
No to jeszcze nawiązując do tego meczu, ostatnie pytanie do ciebie o Jurgena Kloppa i jego wypowiedź. Jak ty odbierasz to jego narzekanie, że mecz odbył się na Stadio Alfredo Di Stefano w centrum treningowym Realu?
Znaczy ten stadion to jest taki stadion, który faktycznie pewnie wygląda troszkę dziwnie jak na ćwierćfinał Ligi Mistrzów, natomiast no, oczywiście tłumaczenie tym porażki czy w ogóle narzekanie na to jest kompletnie z czapy, a nie wiem czy widziałeś, to nie jest jedyna taka dziwna wypowiedź Jurgena Kloppa, bo jeszcze dzisiaj widziałem, że on o relacjach Sadio Mane zresztą z niemieckim sędzią, z Felixem Brychem, powiedzmy udzielił takiej wypowiedzi, że jego zdaniem te decyzje Brycha były podaktywane jakimiś, w kontekście nieodgwizdywania fauli na Sadio Mane, jakimiś takimi między nimi personalnymi, złymi relacjami. I oczywiście on potem powiedział, że oczywiście my zagraliśmy słabo i za to przede wszystkim nas trzeba winić i tak dalej, ale no, zasiał takie jakieś dziwne ziarno, nie wiem, takiego zarzutu wobec sędziego, że powiedzmy niesprawiedliwie traktował Sadio Mane, bo on coś do niego ma w domyśle, więc nie wiem, co to dokładnie miało znaczyć, bo też jakoś bardzo się w to dalej nie wgłębiał Jurgen Klopp, ale coś takiego powiedział. Generalnie jest chyba takim człowiekiem, który dosyć trudno znosi porażki, a szczególnie jeśli one się gdzieś nawarstwiają, to tych takich słów jest sporo dziwnych, czy takich teorii pojawia się. Już widziałem, że nawet same kibice Liverpoolu są dosyć zirytowani chyba takimi tłumaczeniami i nie ma się im co dziwić, bo No bo to nie brzmi poważnie. No, oczywiście, no stadion jest treningowy, no ale też jaka jest różnica, czy grasz na pustym stadionie treningowym, czy na wielkim Santiago Bernabeu. No stadion i tak jest pusty, i tak jest cisza i tak naprawdę niewiele to zmienia.
Ja ci powiem, że w obrazku nawet dla mnie lepiej wygląda pusty, mały stadion, bo nie jest aż tak ponuro, nie są aż tak wielkie te puste przestrzenie pozbawione kibiców, ale zostawmy to. Wczoraj grała Chelsea, która na stadio Ramon Sanchez Pizjuan pokonała FC Porto. Tak się zastanawiam, czy Thomas Tuchel to jest trener, który, no jeżeli nie w tym sezonie, to w przyszłym, będzie w stanie troszeczkę mocniej wykorzystać ten ofensywny potencjał tej drużyny, no bo ja mam pretensje, że mając w składzie Wernera, Havertza z ławki, wpuszczając Oliviera Giroud, to jest drużyna, która oddaje mniej celnych strzałów niż FC Porto.
No ten wczorajszy mecz Chelsea to naprawdę, szczerze mówiąc, można by powiedzieć, że to jest mecz imienia nie Thomasa Tuchela, zwycięstwo imienia Thomasa Tuchela, tylko zwycięstwo imienia José Mourinho, bo naprawdę no, wykorzystali piłkarze Chelsea w zasadzie wszystko, co mieli. Ty wspominałeś o tej statystyce strzałów, która była na korzyść Porto. Pierwsza połowa zdecydowanie na korzyść Porto. Tak naprawdę jeden błysk, faktycznie fantastyczny błysk Masona Mounta i piękny gol. To naprawdę jest zresztą zawodnik, który myślę, że jeśli Anglia nie zawiedzie jako drużyna na Euro, to może być w ogóle jedną z gwiazd mistrzostw Europy. Fantastyczny piłkarz, najlepszy z Chelsea w tym sezonie, ale poza tym naprawdę niewiele ze strony Chelsea. Druga połowa już bardziej pod kontrolą Chelsea, ale też tam nie było żadnych fajerwerków. Kai Havertz wystawiony na pozycji numer 9, a to zagrał mniej więcej jak Bernardo Silva. To znaczy w ogóle go w tym meczu nie było i zmieniony tam mniej więcej po godzinie wszedł Olivier Giroud, ale szczerze mówiąc, no nie odnotowałem z trzech dobrych zagrań Kaja Havertza. Zresztą podobnie zagrał Timo Werner, też bardzo słabo. Druga bramka dla Chelsea po takim no, błędzie obrońcy Portu, który nie powinien się na tym poziomie wydarzyć, więc no, wykorzystali naprawdę w zasadzie wszystko, co mieli. Jeszcze jedna sytuacja, Mason Mount w poprzeczkę kopnął i poza tym niewiele mieli, a Porto na pewno spokojnie przynajmniej jednego gola mogło strzelić, jak nie więcej, więc to taki mecz, wynik fantastyczny z perspektywy tego, co się działo na boisku. No pewnie jednak spora zaliczka, to też kolejna kuriozalna oczywiście sytuacja, jeśli chodzi o europejskie puchary, bo wczoraj Chelsea była gościem, a za tydzień będzie gospodarzem, mimo że ten oba mecze rozegrane będą na tym samym boisku w Sewilli, więc tutaj, no biorąc pod uwagę, że byli gośćmi, no to 2-0 to jest naprawdę bardzo fajny wynik, szczególnie biorąc pod uwagę, co się działo, ale to taki mecz naprawdę przepchnięty, mecz taki, no zwycięstwo rodzące się w ogromnych bólach, bo gdyby Porto było troszkę skuteczniejsze, to wynik byłby znacznie mniej korzystny.
A sądzisz, biorąc pod uwagę klasę rywala, że to jest wynik, który załatwia sprawę dwóch meczu?
Porto pokazało, że w tym meczu pokazało, że potrafi sobie stwarzać sytuacje i biorąc pod uwagę, znaczy jednego mnie nauczyły europejskie puchary w ostatnich latach, że jeśli że zaczynają się, no nie pomyśli tej drużyny, która wygrała pierwsze spotkanie, to mogą się dziać różne dziwne sprawy. Więc jeśli Porto zaczęło od, powiedzmy, szybkiego gola w 20, 30 minucie nawet, no to sprawa zaczyna być troszkę otwarta, no bo potem każdy kolejny gol stawia ich już w roli no, takich, którzy albo odrobili straty, albo mogą grać do końca niemal nawet przy stracie przez nich gola o awans, więc no nie powiedziałbym, że tak na 100% to Chelsea już teraz to może przynajmniej może z dwóch rezerwowych sobie wystawić i są już w półfinale Ligi Mistrzów. Oczywiście mają znakomity rezultat, ale jeśli Porto zagra ciut lepiej i przede wszystkim będzie dużo, dużo skuteczniejszy, to uważam, że są w stanie powalczyć. Co z tego wyjdzie? No, musieliby zagrać pewnie mecz 10-10, żeby Chelsea wyeliminować, ale też takie widywaliśmy w rewanżu.
Będąc mądrzejszym o tę wiedzę, którą przyniosły pierwsze spotkania, krótkie pytanie i krótka odpowiedź. Ile angielskich ekip zagra twoim zdaniem w półfinale Ligi Mistrzów?
Dwie. Manchester City i Chelsea.
No nie prosiłem cię o konkrety, ale skoro tak odważnie, to dziękuję bardzo. Maciej Łuczak, Sport TVP.pl był moim państwa gościem. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję, przyjemność jak zawsze.
Dziękujemy i za moment wracamy z kolejnym gościem.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
I wracamy na koniec dzisiejszego programu raz jeszcze do meczu Bayern-PSG. Z nami już Michał Bojanowski z tygodnika Piłka Nożna, ekspert od Ligi Francuskiej. Witam Cię.
Cześć, witam.
Michał, będzie pytanie z gatunku, którego rodzica kochasz bardziej? PSG lepiej zagrało na Camp Nou kilka tygodni temu, czy wczoraj na Fußball Arenie w Monachium?
Nie no, wczoraj to zdecydowanie był wynik lepszy niż gra. Byli solidni w defensywie, ale z przodu tak naprawdę były trzy fajerwerki, wszystko wykorzystane, więc jeśli mam mówić o przyjemności czysto wizualnej, no to jednak bardziej mi się podobał mecz jako wystąpienie oczywiście samego PSG, to mecz z Barceloną. Ale jeśli chodzi o całe spotkanie, no to wczorajszy mecz naprawdę był wielki spektakl.
Zanim pozachwycamy się na dobre Kylianem Mbappé, bo zasłużył na to, szczególnie moim zdaniem swoim drugim golem i tym sprytnym wykończeniem, to o Keylorze Navasie porozmawiajmy, bo dzisiaj te paryskie nastroje byłyby znacznie gorsze, gdyby nie kostarykański bramkarz.
No zdecydowanie, to jest gwiazda i zawodnik, który w dużej mierze decyduje o tym, jak wygląda drużyna, jakie wyniki osiąga. Przez długie lata PSG szukało tego numeru jeden na bramce. Były różne twory typu Sirigu, był Trapp, był Areola, był Buffon, więc prób było wiele, a okazało się, że właśnie z Keylorem Navasem i z takim pewnym punktem, który robi różnicę na bramce, mogą zmierzać po najwyższe cele w Lidze Mistrzów.
Nie masz wrażenia, że za szybko się Real Madryt Keylora Navasa pozbył?
Nie za szybko, bo dobrze, że PSG go wyciągnęło, więc ja, dla mnie jako sympatyka francuskiego futbolu to dobrze, że tak szybko Real się go pozbył, bo widać, że naprawdę jest to bramkarz wybitny.
Neymar i Angel Di Maria to kolejni piłkarze, których warto wyróżnić. Ich w Katalonii zabrakło, no ale wczoraj dołożyli naprawdę duże cegły do tej cennej wygranej.
No tak, jak najbardziej. Tak naprawdę każdego można w drugiej linii pochwalić, bo i Danilo, i Pereira, i Gay bardzo dobrze grali. Tylko kwestia tego, że na przykład ta dwójka została wysoko oceniona choćby przez ekip, tylko przez pryzmat tego, że bardzo skutecznie grali w defensywie i do tego ci zawodnicy się nadają. W momencie, kiedy trzeba było kreować i to PSG miałoby dominować, no to sytuacja byłaby dużo inna, więc ja jestem w ogóle bardzo zdziwiony tym, jak PSG wyglądało, bo takiej formy konstruowania akcji, czyli szybki kontratak i zabójcza skuteczność, no nie widzimy na co dzień w wykonaniu PSG. To było, no bo też kwestia tego, że to właśnie Bayern Monachium zdominował całkowicie to spotkanie, a w Ligę mało jest drużyn, jeśli w ogóle jest taka drużyna, która potrafi narzucić tak dobrą grę i dominację nad PSG, więc te zachwyty też nad Di Marią, ale generalnie nad ofensywą PSG jest po prostu przez pryzmat tego, że byli niezwykle skuteczni, ale do tych sytuacji zbyt wielu, no trzeba powiedzieć, że nie doszli.
No i wreszcie Kylian Mbappé. Jeżeli tego gościa odpukać nie zatrzymają kontuzje, to mam wrażenie, że będziemy mieli hegemona złotej piłki na kilka dobrych lat.
No to jeszcze wiadomo, że kwestia osiągnięć na arenie międzynarodowej reprezentacji Francji, ale patrząc na to, jaki jest potencjał francuskiej kadry, no to raczej nie trzeba się bać, bo zbliżające się Euro też to będzie chyba najpoważniejszy kandydat do zwycięstwa. Też mi się wydaje, że Kylian Mbappé jest najbliżej tego, żeby przejąć tę pałeczkę po erze Messiego i Cristiano Ronaldo. I wydaje się, że jeszcze niedawno wydawało się, żeby właśnie móc nawiązać do tych dwóch wielkich piłkarzy, to trzeba by było odejść z PSG, czy do Barcelony, czy do Realu, czy do Anglii. Natomiast teraz wydaje się, że taki takie odejście nie jest potrzebne, no bo w zeszłym roku był finał Ligi Mistrzów, w tym momencie jest bardzo dobry wynik w pierwszym meczu z Bayernem i duże szanse na awans, więc to też jest istotne, że Mbappé nie musi w tym momencie odchodzić z PSG, żeby osiągnąć te najwyższe indywidualne osiągnięcia.
Jak ty postrzegasz właśnie ten wynik w kontekście rewanżu? Wiemy, jak to przez lata bywało z tymi rewanżami PSG po triumfach w pierwszych meczach Ligi Mistrzów. Nawet ten ostatni rewanż przeciwko Barcelonie miał taki moment, gdzie mogło się zdawać, że to może się wymknąć z rąk.
No, jest kluczowa kwestia, czyli zestawienie defensywy i personalne drużyny PSG. No bo to, jak wyglądała defensywa po zejściu Marquinhosa i Diallo, to nawet nie był drugie zestawienie, tylko to był trzeci garnitur, bo Dagba i Bakker rzadko występują w Ligue 1, nie mówiąc o tak ważnym i istotnym meczu w Lidze Mistrzów. Więc w zależności od tego, jak dużo będzie absencji i jak ważnych zawodników, no to w oparciu o to bym ewentualnie mógł powiedzieć, czy mają większe szanse, czy mniejsze. Natomiast no, trzeba podkreślić, że dużo szczęścia mieli wczoraj zawodnicy PSG, więc drugiej takiej okazji i takiej nieskuteczności zawodników Bayernu się nie spodziewam. Więc w momencie, kiedy oni znów pozwolą się całkowicie zdominować w Paryżu, to nie widzę tego, żeby oni awansowali, bo cały czas to jest bardzo bliski wynik.
Z drugiej strony, jeżeli mówisz o absencjach i o garniturach drugich, trzecich, to no ja przypominam sobie, że przed tym pierwszym meczem też nie było Marco Verratti'ego i Leandro Paredesa, mimo to wczoraj piłkarze Pochettino sobie poradzili.
No tak, ale to jest to co mówiłem, bo oni byli skupieni na destrukcji i Gay i Pereira z tych aspektów dobrze się wywiązują. Ale tak jak wspomniałem, jeśli oni dadzą się drugi raz tak zdominować, to nie widzę tego, żeby utrzymali ten wynik. A do tego, aby oni przejęli pałeczkę i mogli kreować i być i stworzyć sobie tych kilka sytuacji, potrzebny jest właśnie Paredes i Verratti, bo naprawdę jest bardzo duży problem w momencie, kiedy ta druga linia jest pozbawiona właśnie Marco Verratti'ego, takiego mózgu całej drużyny, no bo nie ma kto dosyłać tych akcji i można liczyć wyłącznie na przebłysk geniuszu Mbappé i Neymara, który wczoraj był, ale czy zawsze będzie, no to też są małe szanse, aby w to wierzyć.
Jak strzelasz 3 gole na wyjeździe, a tracisz mniej, w tym przypadku 2, jesteś z automatu faworytem? Pytam cię, czy postrzegasz PSG po tym pierwszym spotkaniu jako faworyta do awansu?
No nie, zupełnie nie. Myślę, że większość nie uważa PSG za faworyta, patrząc przez pryzmat tego, jak ta gra wyglądała, no bo nie wiem, ile miał Bayern, 25 pod 30 strzałów versus 5-6 PSG, więc ta dominacja była całkowita, tylko że raz, że była bardzo dobra skuteczność w bramce Keylora Navasa, nieskuteczność zawodników Bayernu, więc raczej nie rozpatrywałbym PSG jako faworyta, no ale wynik jest świetny i szanse są. Ale kwestia faworyta, to jednak bym cały czas uznawał, że to Bayern jest tą drużyną, która może nie lepiej przystępuje, ale na pewno nie bez szans.
Dla wielu ten wczorajszy mecz był spotkaniem sezonu w Lidze Mistrzów. Ty wierzysz, że w Parku Książąt może się powtórzyć tak szalone spotkanie, takie tempo, tyle sytuacji?
No myślę, że akurat ze strony PSG możemy bardziej się nastawić na grę zachowawczą, bo oni mają już swój wynik, więc nie będą się na zbytnio otwierać i próbować bardzo otwartą grę promować, bo oni mają swój wynik, więc myślę, że nie będzie to aż tak widowisko jak wczoraj, ale z drugiej strony, jeśli Bayern szybko strzeli bramkę, no to będą musieli się otworzyć i będą musieli atakować, więc bardzo Dla mnie istotne jest to, jak będzie wyglądał pierwszy kwadrans 20 minut. Jeśli tam padną jakieś bramki, to możemy się spodziewać podobnej klasy spotkania.
Patrzę w tabelę ligę i tak się zastanawiam, czy szejkowie wybaczą brak mistrzostwa, jeżeli Mauricio Pochettino przywiezie im na Parc des Princes uszatę trofeum?
No, myślę, że tak. Myślę, że tak, no bo cały czas trzeba pamiętać, że głównym celem Katarczyków, zarządu PSG, jest zwycięstwo w Lidze Mistrzów i pojedyncze potknięcie w Ligue 1 versus zwycięstwo w Lidze Mistrzów to na pewno był in plus sezon dla Pochettino i taki jednorazowy wyskok i znaczy nie wyskok, tylko jednorazowe Potknięcie, przepraszam, tak, zabrakło słowa. Potknięcie w ligę nie byłoby według mnie kwestią, która by mogła zaważyć o dalszej pracy Pochettino, bo tak jak mówię, PSG czeka na zwycięstwo w tych najważniejszych rozgrywkach.
No i jak na razie ta praca Pochettino, szczególnie na boiskach Champions League, się broni. Michał Bojanowski z Piłki Nożnej był ostatnim już gościem dzisiejszego magazynu Ligi Mistrzów. Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki.
Pozdrawiamy serdecznie. I to już wszystko na dzisiaj. Półfinalistów Ligi Mistrzów poznamy w przyszłym tygodniu. We wtorek Chelsea zagra z Porto, a PSG podejmie Bayern. W środę natomiast Borussia Dortmund zmierzy się z Manchesterem City, a Liverpool podejmie Real. W magazynie Ligi Mistrzów słyszymy się za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję. Kamil Kania, kłaniam się, do usłyszenia.
Słuchasz Weszło FM.